Cześć, z tej strony Rachela. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak czynić dobro lepiej. Co to znaczy? Być może zastanawiasz się, jak pomóc zwierzętom, ludziom lub po prostu istotom na tym świecie. Mam nadzieję, że takie są Twoje właśnie rozważania. W tym odcinku opowiem o tym, jak każdy Twój czyn ma etyczne następstwa. Dlaczego etyczne wybory są bardzo trudne? Skąd wiedzieć, komu pomóc najbardziej? I gdzie kończą się nasze granice moralności? Jeżeli zatem chcesz prowadzić choć trochę etyczne życie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Słuchacie podcastu Hodowli Słów o etycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela.
A ja nazywam się Krystyna.
Zapraszamy do kolejnego odcinka. Praktycznie wszystko, co robimy, ma swoje etyczne następstwa. Christopher Gilbert, autor książki There is no right way to do wrong things, twierdzi, że przydatnym jest rozważanie etyki jako moralnej drabiny, gdzie na najniższym szczeblu myślisz tylko o sobie. Gdzieś tam w środku masz świadomość, że twoje decyzje wpływają na kogoś. Natomiast na najwyższym szczeblu zastanawiasz się, jak twój każdy wybór wpływa na wszystkich, których on dotyczy. Gdy wejdziesz na taką drabinę i każdego dnia starasz się pozostać na najwyższym szczeblu, możesz spokojnie powiedzieć, że żyjesz etycznym życiem. Wiem, wybory etyczne są trudne. Podam taki przykład. Czy zrezygnujesz z kupowania ubrań z jedwabiem, ponieważ jedwabniki, które go wytwarzają, umierają w procesie produkcji? Czy być może zrezygnujesz z jedwabiu, wiedząc, że ma to wielki wpływ na życie pracowników w Chinach czy Indiach, gdzie jest to ich jedyna szansa na zatrudnienie i odłożenie minimum pieniędzy na żywność, gdzie produkcja jedwabiu jest tradycją. Wiedząc, że kupowanie bawełny z tych krajów wcale nie jest etyczniejsze, bardziej moralne, ponieważ zużywa bardzo wielkiej ilości wody, wpływa na środowisko. Jaką decyzję podejmiesz? Czy uratować życie jedwabników, czy może pracowników w Indiach? Jest to bardzo popularny temat, dlatego tak często denerwuje mnie nawoływanie do bojkotów wielkich firm w krajach rozwijających się, by pokazać ich zarządom, że nie zgadzacie się na złe warunki pracy, co jest okej. Ale w tym przypadku trzeba rozważyć, że gdzieś tam po drugiej stronie dla tych ludzi to jest jedyna szansa na przeżycie. Będąc w Bangladeszu, zauważyłam bardzo wiele niepokojących rzeczy. Gdy jesteś na środku ulicy w Dace, jesteś przerażony ilością ludzi poruszających się po chodnikach, przemieszczających się, żebrających. Małe 4-letnie dzieci proszą cię o pieniądze. To ubóstwo czuć właściwie na skórze. Mogę szczerze powiedzieć, że po powrocie pomyślałam, że piekło istnieje na ziemi. I jest właśnie w Bangladeszu. Moją poprzednią pracą było sprawdzanie wielu firm, takich właśnie produkujących odzież, jak wyglądają warunki pracy. I oczywiście, jak na Europę, to ci ludzie zarabiali bardzo mało. Jednak w porównaniu z ludźmi żyjącymi w metalowych barakach na ulicy, do ludzi, którzy mogą mieć mieszkanie, żywność, dach nad głową, mogą wyżywić swoje dzieci, ten wybór był dla mnie prosty. Myślę, że bojkot jakiejkolwiek firmy powinien brać pod uwagę następstwa etyczne. Tak jak w przypadku tych jedwabników. Więc następnym razem, może zanim podejmiemy jakąś decyzję o krzyczeniu, wzywaniu firm, zastanowimy się, dlaczego tak jest i co można z tym zrobić. W krajach rozwijających się często silna jest korupcja. I ci ludzie naprawdę nie mają zbyt wielu szans. Jak byłam z kolei w Chinach, zapytałam się znajomej, dlaczego pracuje w fabryce. Ona odpowiedziała, że to jest jej jedyna szansa na naukę. Że dzięki tej pracy będzie miała pieniądze na studia. Pamiętajcie o tych historiach zawsze, gdy pomyślicie, że warto zbojkotować jakąś firmę. Nie chcę poruszać tutaj tematu odzieży. Nie rozumiem konsumpcji i tworzenia nowych ubrań. Moim zdaniem mamy już tyle wytworzonych ciuchów, że możemy korzystać z tego, co jest dostępne i jakby kupować z drugiej ręki. Chodzi mi o zwrócenie uwagi na to, że każde nasze działanie ma niestety jakieś etyczne konsekwencje. I te wybory nie są proste. Zazwyczaj istnieją jakieś wątki, które musimy naginać, tak jak w tym przypadku. Pamiętam jeden cytat Petera Singera, który uzasadniał dylematy, właściwie nie uzasadniał, ale poruszał temat dylematów związanych z testowaniem na zwierzętach, w którym to tłumaczył, że tak naprawdę odpowiedź nigdy na uzasadnienie, kiedy eksperyment może być usprawiedliwiony, nic nam nie da. Oczywiście nie zgadzamy się z tym. Nie chcemy, żeby zwierzęta cierpiały. Ale przedstawianie moralności w czarno-białych barwach jest bardzo kuszące, ponieważ zwalnia nas od konieczności rozpatrywania indywidualnych przypadków, co jednak w sytuacjach ekstremalnych. Pomyślmy, że idąc za przykładem Petera Singera, torturowanie człowieka prawie zawsze jest złem. Co jednak, jeżeli tortury okazałyby się jedynym sposobem dowiedzenia się, w której piwnicy w Nowym Jorku podłożono bombę atomową, mającą wybuchnąć w ciągu godziny. Czy to nie byłoby uzasadnione? Na etyczne pytania nie ma prostych odpowiedzi. Bo nawet jeżeli wybierzesz życie cruelty free, będziesz osobą na diecie wegańskiej, czy osobą żyjącą według zasad zero waste, to i tak twoje decyzje gdzieś wpłyną na kogoś. Jednak tutaj wydarza się coś takiego, co zauważam dosyć często, nawet wśród bliskich mi osób. Nie powinniśmy wzbudzać w sobie poczucia winy, że nie udaje nam się w 100% etycznie. Sama wpadałam w tą pułapkę. Zadręczanie się, że nasze życie nie jest w 100% idealne, moralne, staje się nieproduktywne. Poczucie winy prowadzi tak naprawdę tylko do zmniejszenia wartości siebie, przez co będziemy czynić mniej dobra. Tak naprawdę, aby czuć przyjemność z pomocy, powinniśmy łączyć to z ekscytacją i przyjemnością pomocy innym. Prawdziwe etyczne życie nie powinno być życiem pełnym poświęceń. To jest dość często mylna opinia, że poświęcając się i katując tak naprawdę, będziemy najczystsi i będziemy najlepszą wersją siebie. Prawdziwe etyczne życie powinno być życiem radosnym, gdzie każda darowizna, każda pomoc dla zwierząt łączy się z ekscytacją i napędza cię to do dalszego działania. Żyjąc etycznie musisz być świadoma, że robisz tyle dobra, ile możesz tak naprawdę, nawet jeśli czasami pojawiają się rozczarowania. Przejdźmy do zagadnienia, skąd wiedzieć, komu pomóc najbardziej. Myślę, że wiele osób dzisiaj w przypadku zwierząt pomaga, bo trafia gdzieś na jakieś reklamy, bo widzi smutnego pieska, bo jest mu bliskie jakieś schronisko, nie zastanawiając się o tym, czy jest to najlepsza forma pomocy. Jest tyle sposobów na czynienie dobra dla ludzi i zwierząt, że te sposoby nas przerastają i nie wiemy, jak pomóc najlepiej. Posłużę się tu przykładem ze strony efektywnego altruizmu, który dość dobrze opisuje, jak nasze wybory, w tym przypadku przekazywania darowizn, mogą wpłynąć na życie ludzi. Możemy to porównać do wyboru pomiędzy zakupem psa przewodnika, na przykład dla osób niewidomych w bogatym kraju, i leczeniem choroby powodującej ślepotę wielu ludzi w krajach naprawdę biednych. Szkolenie dla takich psów jest bardzo potrzebne i kosztuje, przypuśćmy, około 20 tysięcy dolarów. Natomiast choroba oczu, która powoduje ślepotę, w rzeczywistości jest bardzo tania w leczeniu i można na przykład jej zapobiec z wsparciem 200 dolarów. To jest kwota na jedną osobę. W takim przypadku, posiadając sporą sumę pieniędzy, możemy pomóc dużo większej ilości osób, wspierając osoby z chorobą oczu, a nie inwestując w szkolenie psów przewodników, choć ten problem też jest bardzo ważny. Jaka jest jednak różnica? Zapobieganie ślepocie będzie miało dużo większy wpływ na osoby, których to dotyczy. Po pierwsze, wyeliminujemy rozwój choroby, co za tym idzie, nie będziemy musieli później dokładać pieniędzy na szkolenie psa przewodnika. To nazywamy właśnie efektywnym altruizmem. Jakby podejściem naukowym do czynienia dobra, opartym na dowodach i naszym rozumowaniu, podejmowanie działań z tym związanych. Śledząc ruch efektywnego altruizmu, wybierasz mądrze i będzie ci dużo łatwiej w kolejnym pomaganiu. Poza tym nie jest to pomoc na zasadzie pomogę temu pieskowi, nie ma w tym nic złego. Jest różnica w ilości właśnie cierpień i ilości zwierząt, którym pomagamy. O tym powiem za chwilę. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak wybrać najlepiej, odpowiedź nie jest prosta. Ja posługuję się właśnie zasadami opartymi na badaniach. Sprawdzam dane organizacje, sprawdzam ich sprawozdania finansowe, obserwuję ich profile, sprawdzam, czy ich działania rzeczywiście mają jakiś wpływ na dobro zwierząt czy ludzi. Słucham podcastów i czytam teksty takich organizacji jak Open Philanthropy czy 80,000 Hours. Zapisałam się na newslettery tych organizacji tylko po to, by wiedzieć, gdzie obecnie jest największe zapotrzebowanie na pomoc. Oprócz tego pomaga mi śledzenie give directly czy giving well, gdzie mamy w obu przypadkach rozpisane, to są przypadki w większości dotyczące ludzi, gdzie mamy wypisane organizacje, którym w tej chwili pomoc jest najbardziej potrzebna. Takim przykładem jest Against Malaria Foundation. Będę o niej powtarzała już bardzo, bardzo, bardzo wiele razy. Jest to też coś, o czym często wspomina Peter Singer, a także Bill Gates, ponieważ w trakcie pandemii walka z malarią jest dużo trudniejsza. W tej chwili poziom osób zainfekowanych po prostu rośnie, ponieważ służby medyczne mają utrudniony dostęp do pomagania ludziom. Ja osobiście wspieram otwarte klatki, ponieważ chcę pomóc jak największej ilości zwierząt hodowlanych i bardzo mało osób dzisiaj to robi. Większość wybiera właśnie schroniska. Czasami wspieram Animals Australia. Ostatnio wsparłam także The Human Society International ze względu na walkę o zmianę praw dotyczących testów na zwierzętach. Co jest nowością, to zaczęłam wspierać też organizacje właśnie pomagające ludziom. Bardzo długo myślałam, że nie jest to dla mnie istotne. Jednak wiedząc, że moje 20 zł może pomóc w zakupie moskitier, które są tak bardzo potrzebne w walce z malarią, stwierdziłam, że dla mnie to nie jest wielki koszt i mogę je dawać co miesiąc. Dzięki temu mogę pomóc rodzinom, które najzwyczajniej na świecie na to nie stać. W związku z pomaganiem osobom czy zwierzętom za granicą, pojawia się często pytanie, gdzie kończą się nasze granice moralności, dlaczego mamy wspierać ludzi gdzieś tam w Afryce. I mogłabym powiedzieć, że jedną właśnie ze wspólnych cech teorii moralnych jest to, że mamy powody, aby ratować życie ludzi, o ile zbytnio nas to nie kosztuje. Tu możemy przytoczyć bardzo znany przykład Petera Singera o tonącym dziecku. Będę się trochę posługiwała treścią, bo jest to, nie chcę pomylić kolejności, jest to dosyć długa historyjka. Wobec tego wyobraź sobie, że idziesz przez park. W tym parku zauważasz staw. Jest on dość płytki, jednak widzisz, że coś w nim się chlupoczy. Może to źle nazwałam. Rozpryskuje się woda. Gdy spojrzysz bliżej, okazuje się, że to jest małe dziecko, które chyba wpadło do stawu i się topi. Staw nie jest zbyt głęboki. Spokojnie dałabyś sobie radę z uratowaniem tego dziecka. Jednak rozglądasz się, czy w pobliżu nie ma opiekunki albo rodziców. Wydaje się, że w tym momencie jesteś tylko ty i dziecko. Następna twoja myśl jest taka, że możesz zejść do tego stawu i uratować to dziecko, ponieważ nic się tobie nie stanie. Staw jest bardzo płytki, a ty możesz ocalić życie. Ale zaraz potem przychodzi ci do głowy myśl, że ratowanie dziecka zrujnuje twoje najdroższe buty. Potrzebowałbyś setek dolarów, by wymienić te buty, które zrujnujesz skakując do stawu. Więc myślisz, dlaczego by po prostu nie odejść i nie ponosić tych kosztów. Teraz najważniejsze pytanie, które stawia Peter Singer. Teraz najważniejsze pytanie do wszystkich. Testowe. Gdyby ktoś zrobił coś takiego, czy pomyślałabyś, że to jest naprawdę złe? Czy pomyślałabyś, że na twoim miejscu, zostawiając to dziecko, które prawdopodobnie by utonęło, zrobiłaś coś bardzo złego. Większość osób odpowiada, tak jak się spodziewamy, że byłoby to okropne. Pozwolić utonąć dziecku, gdyby jedynym poniesionym naszym kosztem były zniszczone buty. Celem tego eksperymentu myślowego jest przejście do prostej sytuacji, w której tak naprawdę się dziś znajdujemy. Żyjemy w bardzo zamożnym społeczeństwie w porównaniu do innych miejsc na świecie. Często posiadamy bardzo więcej niż nam potrzeba. Nie mówię tu o skrajnych przypadkach, ale większość z nas tak naprawdę żyje na bardzo zadowalającym poziomie. Czy jest to poziom trzeci czy czwarty? Jeżeli myślicie, że żyje się wam źle, polecam książkę Hansa Roslinga Factfulness. Z tej książki dowiedziałam się, że nasze życie jest właściwie na poziomie czwartym, bo na przykład posiadamy pralkę do prania. Nie posiadamy samochodu, ale posiadamy dom i potrzebne nam urządzenia. Możemy cieszyć się życiem i planować sobie spokojnie przyszłość. Przynajmniej tak nam się wydaje. Myślę, że spokojnie możemy założyć, że jesteśmy w stanie zaplanować sobie jakąś przyszłość. Żyjemy również w świecie, w którym miliony dzieci umierają każdego roku z przyczyn, którym można byłoby zapobiec. Bardzo prosto. Istnieją także organizacje, które są skuteczne, które bardzo chętnie przyjęłyby od nas darowiznę. Dzięki tym darowiznom zwiększyłaby się ich zdolność do ratowania tych dzieci. Więc jeśli nie pomagacie w ratowaniu tych dzieci, to czy naprawdę różnicie się od osoby, która przychodzi obok dziecka w stawie? Ten przykład pokazuje, że możemy podjąć bardzo różne wybory. Większość skoczyłaby pewnie do stawu, ratując dziecko. Pozostaje to jednak pytanie, jakie moralne powody mogą wchodzić w grę, kiedy myślimy o tym, dlaczego i komu powinniśmy pomóc. Większość z nas opiera się na podstawach, które mówią o niekrzywdzeniu ludzi. lub odnoszeniu się z szacunkiem do osób i zwierząt w naszym otoczeniu. O tym, by nie zabijać. Wszystkie te obowiązki opierają się na tak zwanym nie, nie wyrządzaniu czegoś. Ale naszym obowiązkiem jest także działanie, które zapobiega śmierci, krzywdzie, niesprawiedliwościom. Naszym moralnym obowiązkiem jest protestowanie przeciw niemoralnym czynom. Nie możemy się skupić tylko na nierobieniu krzywdy. Powinniśmy także działać, czyniąc dobro. Działanie moralne nie polega jedynie na wykonywaniu pewnych czynności z powodów abstrakcyjnych uzasadnień, jakim jest religia, czy poczucie tego, że musisz być bohaterem i tak robić. Liczą się przede wszystkim nasze motywacje, takie jak miłość, współczucie, lojalność lub strach. I tutaj posłużę się cytatem Zopolis. Prawdopodobnie każdy z nas zna kogoś, kto stale rozmyśla o naturze moralności. A mimo to w realiach i działaniach społecznych okazuje się osobą samolubną. Zapewne każdy z nas zna również kogoś, kto nieustannie podejmuje altruistyczne działania społeczne, mimo że nie wydaje się zainteresowany podejmowaniem namysłu nad etyką własnego postępowania. I w tym momencie myślę, że możemy przejść do pytania, o kogo zatem powinniśmy zacząć dbać i dlaczego. Myślę, że wielu z nas w przypadku ludzi najłatwiej jest dbać o naszych bliskich, o osoby, które znamy i kochamy, o osoby, z którymi nas coś łączy, jakieś relacje, znajomość z pracy. Mamy niesamowitą możliwość zmiany świata całych rodzin gdzieś tam za granicą. Osób, które totalnie są nam obce. Nic tak naprawdę nas z nimi nie łączy. A jednak to nam wiedzie się troszkę lepiej. To my niewielką ilością pieniędzy możemy zmienić los całych rodzin. Dlaczego w ogóle nie mielibyśmy tego zrobić? Wiedząc, że twoje 20, 30, 50 zł może niewiele zmienić w życiu jakiejś rodziny w Polsce, a dla osób żyjących na przykład, a dla osób w bardzo biednych krajach, gdzie toaleta jest dziurą w rowie, a zęby myje się palcem, możesz tak naprawdę uratować komuś życie. Dla mnie jest to mega ekscytujące. Ja nie tracę zbyt wiele, a jednocześnie wiem, że pomagam. Dodatkowo organizacje, które wspieram, wyliczają tak zwany impact, czyli co moja darowizna może zmienić. Oczywiście to nie jest takie proste, tak samo jak z ratowaniem zwierząt. To nie jest tak, że zapłacisz 50, 100 czy nawet 1000 zł i aktywiści wyciągną milion kur z hodowli przemysłowej. Chronienie w tym przypadku ludzi przed malarią głównie polega na montowaniu i zakupie moskitier, gdzie w koszt wliczone jest także korupcja i kradzież tych moskitier. Gdzie organizacje tym się zajmujące są świadome tego, że wiele z tych osób woli zdjąć te moskitiery i na przykład łowić w nich ryby, bo to jest dla nich ważniejsze. Dlatego potrzebne jest stałe wsparcie. Wracając do pytania, o kogo zatem powinniśmy dbać i dlaczego? Jeżeli chodzi o zwierzęta, to najczęściej wsparcie finansowe w tym kraju idzie do lokalnych schronisk psów i kotów. Jak już powtarzałam, oczywiście one potrzebują pomocy. Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie pomagał psom. Jednak dla mnie dużo ważniejsze jest dbanie o zwierzęta, o które nikt nie chce dbać, czyli zwierzęta hodowlane w Polsce, które są masowo tłoczone w halach i potem uśmiercane w bardzo okrutnych warunkach. Ich cierpienie jest nieustanne. Właściwie jest to fabryka śmierci i cierpienia. Ale żeby nie było tak na widzimisię, to według badań NIK w 2016 roku w Polsce w schroniskach dla zwierząt przebywało około 113 tysięcy psów, 26 tysięcy kotów oraz 118 koni. Gdy zestawisz tutaj cierpienie tych zwierząt z cierpieniem zwierząt w ubojniach na przykład, to w 2018 roku zabiliśmy 1 miliard 165 milionów samych kur. I te statystyki dotyczą tylko kur w Polsce. A do tego mamy jeszcze świnie, krowy, ryby i wiele innych zwierząt. Dlatego moim zdaniem wspieranie organizacji prozwierzęcych działających na rzecz zwierząt hodowlanych jest dużo ważniejsze, ponieważ ilość cierpiących zwierząt w halach jest ogromna. No i w przypadku takich historii zawsze pojawia się to pytanie, że miliona kur i ludzi nie uratujemy. A psa możemy. No i tutaj właśnie trzeba się skupić na tym, jak działają organizacje. Bo jeżeli wspieramy organizacje, które są skuteczne, to możemy pomóc w walce o tak naprawdę lepszy dobrostan tych kur. O to, by nie zostawały bez pomocy weterynaryjnej w skrajnym cierpieniu. Możemy zapobiec narodzinom kolejnych zwierząt. Możemy razem walczyć o zmianę prawa, które pomoże nam egzekwować lepsze warunki dla tych zwierząt. Nie zatrzymamy prawdopodobnie hodowli przemysłowej. Być może zmniejszymy cierpienie zwierząt hodowanych w tych miejscach. Ale mamy wpływ na to, by w przyszłości nie rodziły się kolejne lisy hodowane na futro, bo ten biznes nie ma uzasadnienia. Tu musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, gdzie chcecie ulokować swoją pomoc? Gdzie chcecie przekazać swoje pieniądze? Czym ja się kieruję w takich wyborach? Przede wszystkim właśnie uważnie obserwuję, co dana organizacja zrobiła dla zwierząt. Szukam badań i statystyk, sprawozdań. Najszybszym i najczęstszym rozwiązaniem na pomoc jest właśnie darowizna. Nie chcę być bohaterką. Po prostu chcę dawać część moich zarobków tam, gdzie one są najbardziej potrzebne. Czym zatem jest moralność dla nas wszystkich? Myślę, że najprościej mówiąc, czynieniem tego świata lepszym. Dla siebie i dla innych. Bez poświęceń, świadomie. Co mogłoby mnie powstrzymać od pomagania innym? Myślę, że sytuacja, gdybym była na miejscu tych osób, którym teraz pomagam. Jeżeli chcesz być lepszą osobą i starać się żyć etycznie, to podam ci pytania, które możesz sobie zadawać każdego dnia. Czy starałam się żyć tak, aby świat stał się lepszy? Czy starałam się żyć tak, aby zmniejszyć cierpienie ludzi i zwierząt na tym świecie? Czy myślałam o tym, jak najlepiej to zrobić? Jednocześnie na koniec myślę, że nikt z nas nie powinien karać się za uleganie pokusom. To do niczego dobrego nie dąży, a wręcz może spowodować zaprzestanie wspierania zwierząt czy ludzi. Trosząc się o swoich bliskich, pomyślcie tylko czasem, czy ostatniego dnia na łożu śmierci nie byłoby spoko odejść z myślą, że żyło wam się dobrze samym sobą i pozostawiliście samo dobro po sobie na tym świecie. I tego wam wszystkim życzę, abyśmy spokojnie na koniec mogli sobie powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, by ten świat był lepszy dla kolejnych pokoleń, ludzi i zwierząt. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, polecam takie książki jak Zoopolis, napisane przez Will Kimlicka i Sue Donaldson, czy choćby przewodnik po etyce Petera Singera, zawierający eseje dotyczące rozważań na temat etyki. Natomiast jeżeli chcesz działać efektywnie, podejmować dobre wybory w swoim życiu, wiedzieć, gdzie dzieje się zło, polecam obserwować 80,000 Hours, Effective Altruism. Jest także polska grupa na Facebooku Efektywnego Altruizmu, którzy mają dosyć często wykłady w Polsce. Polecam śledzić Petera Singera, choćby na Twitterze. Jeżeli nie lubisz social mediów, to polecam książki. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobało ci się chociaż trochę. Mam nadzieję, że dało do myślenia. Zawsze proszę o to, byście podzielili się ze mną w komentarzach nami na temat danego odcinka. Niestety nie ma takiej platformy jeszcze, gdzie można pisać komentarze pod podcastem, dlatego polecam pisanie na Facebooku pod danym linkiem. Możecie pisać do mnie maile. Dajcie znać, jak podoba wam się seria poświęcona etyce i moralności, a także czego chcielibyście słuchać w następnych odcinkach. Okej, to był 14 odcinek podcastu Hodowli Słów. Zapraszam cię do słuchania kolejnych. Do usłyszenia!